Witam państwa, Lech Pilarski. Atak na polską mniejszość na Białorusi. Zatrzymano Andżelikę Borys oraz Andrzeja Poczobuta ze Związku Polaków. Skąd taka agresja i czemu ma służyć? Co mogą zrobić polskie władze, aby chronić interesy naszej mniejszości na Białorusi? Atak bowiem na nią, czyli na polską mniejszość trwa od lat. Ograniczane są możliwości Polaków w tym kraju, jeśli chodzi o pielęgnowanie tradycji i kultury. A wszystko zaczęło się od oświaty. Ponadto o pandemii i lockdownie, czy grozi nam zamknięcie kraju i godzina policyjna. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A są dzisiaj z nami senator Mariusz Gromko z Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy.
Oraz posłowie Robert Tyszkiewicz z Koalicji Obywatelskiej.
Witam pana, witam państwa.
Oraz Paweł Krutul z Nowej Lewicy.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Zaczniemy, jeśli panowie pozwolą, od posła Roberta Tyszkiewicza z Koalicji Europejskiej. No, jakby nie było, przewodniczący zespołu parlamentarnego do spraw Białorusi. Jakby pan skomentował te wydarzenia za naszą wschodnią granicą?
Z Koalicji Obywatelskiej, z Platformy Obywatelskiej, myślę, że ważnym jest także to, że pełnię w tej kadencji funkcję przewodniczącego Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą, która
to dodatkowo
dwukrotnie zajmowała się kwestią prześladowań naszych rodaków na Białorusi. Mamy do czynienia, proszę państwa, z bezprecedensową kampanią antypolską, którą rozpętał reżim Łukaszenki wobec naszych rodaków za wschodnią granicą. Do tej pory, od 2005 roku, choć Związek Polaków na Białorusi nie jest uznawany przez władze, to nigdy nie wytoczono przeciwko jego działaczom spraw karnych. A w tej chwili mamy do czynienia z takim zjawiskiem. Zawsze to były sprawy administracyjne, właśnie związane z nie w pełni legalnym statusem ZPB, czyli zarzuty udziału w nielegalnych zgromadzeniach czy w nielegalnej organizacji. To się wiązało zazwyczaj z karami aresztów i grzywien. W tej chwili mamy nowy poziom represji. Piątka działaczy na czele z Andżeliką Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi, została...
Panie pośle, jeśli pan pozwoli, ja zaapeluję do pana posła Pawła Krutula, żeby na moment wyłączył mikrofon u siebie.
Panie redaktorze, ja mam cały czas wyłączony.
Tak, to może pan senator Gromko, bo mamy drobne zakłócenia. Mikrofon na moment. O, teraz znakomicie. To proszę kontynuować, Robert Tyszkiewicz.
Więc uważam, że warto, aby fakty przedstawić naszym słuchaczom, bo mamy też do czynienia z bezprzykładną kampanią propagandową kierowaną przez rząd białoruski wobec naszych działaczy polonijnych na Białorusi. Więc warto powiedzieć, piątka działaczy z prezes Andżeliką Borys na czele została po rewizjach, po przesłuchaniach w szkołach polskich dokonano wielogodzinnych rewizji, podczas których zatrzymano komputery, karty pamięci, publikacje historyczne. Cała piątka została przewieziona do aresztu w Mińsku, gdzie prokuratura generalna przedstawiła im zarzuty propagowania faszyzmu i wzniecania waśni na tle narodowościowym. To są absurdalne, wyssane z palca zarzuty, bezprawne, nie mające podłoża w jakichkolwiek faktach i związane są tylko z tym, że nasi rodacy czczą pamięć historyczną polską, na przykład organizują uroczystości ku czci pamięci żołnierzy Armii Krajowej. To miałoby być podstawą do tego, aby takie zarzuty przedstawiać. To jest oczywiście poszukiwanie wroga wewnętrznego przez reżim Łukaszenki. Polska została po wyborach 9 sierpnia, po sfałszowanych wyborach, Polska została naznaczona jako główny wróg zewnętrzny, który destabilizuje jakoby sytuację w Białorusi, finansuje działania opozycji, etc., etc. A teraz mniejszość polska na Białorusi została naznaczona piętnem wroga wewnętrznego.
Z jakiego powodu?
Z powodów takich, że dyktatura potrzebuje zarówno wrogów wewnętrznych, jak i zewnętrznych po to, aby uzasadnić konieczność swojego funkcjonowania. Łukaszenka nie jest w stanie uzasadnić nie ma legitymacji do pełnienia rządu, w związku z tym poszukuje tej legitymacji, wskazując rozmaitych wrogów, że musi na przykład chronić Białoruś przed oderwaniem Grodzieńszczyzny, do której miałaby dążyć Polska i oczywiście mniejszość polska na Białorusi. To są zarzuty absurdalne, kompletnie nie mające pokrycia w żadnych faktach, ale pasujące dyktatorowi niejako do obrazka, żeby pokazać, że tak powiem, własnej opinii wewnętrznej, własnej opinii publicznej, pokazać, że on walczy o całość, o jedność, o niepodległość Białorusi, jakoby zagrożoną przez Polaków. No, my doskonale wiemy, jak to jest absurdalne, ale reguły autorytarnej władzy są takie, że ona takich wrogów sobie wyznacza, naznacza i rozpoczyna prześladowania, więc ja mam wrażenie, że w Mińsku szykowany jest jakiś proces pokazowy, bo rzeczywiście całość spraw przejęła już w tej chwili prokuratura generalna i że musimy być przygotowani na to, by bardzo ostro i stanowczo stawać w obronie naszych.
To jeśli pan pozwoli, panie pośle, to powrócimy do tej kwestii, jak chronić prawa mniejszości polskiej na Białorusi za chwilę. Na razie o komentarz do obecnej sytuacji poproszę następnych gości. Senator Mariusz Gromko, Prawo i Sprawiedliwość.
Halo?
Tak, słyszymy się, chociaż z odrobiną zakłóceń.
Panie redaktorze, no tak jak powiedział mój przedmówca i tutaj warto podkreślić, że wielokrotnie spotykałem się również u Państwa w audycjach czy na innym forum. Często spieramy się i mamy różne poglądy na wydarzenia, które działają się w Polsce. Tak, w tej sytuacji, gdzie łamane są tutaj prawa i swobody obywatelskie Polaków na Białorusi, no musimy jednym głosem domagać się zaprzestania takich działań i wyraźnie podkreślić, że Polska chce w pokoju i w przyjaźni budować dobre relacje z Białorusią, no ale tu jest absolutnie, nie ma zgody na to, żeby przejść obojętnie wobec szykan na naszych rodakach i traktowanie ich jak zakładników.
Ale w pana opinii, co jest powodem do tego zmasowanego ataku?
No tutaj akurat pretekstem do tych czynności, które się wydarzyły w mojej ocenie, były tylko wydarzenia związane z upamiętnieniem żołnierzy wyklętych. Uważam, że działania Mińska już od jakiegoś czasu były skierowane przeciwko Polakom na Białorusi, w związku z tym, że cały czas sytuacja na Białorusi jest niestabilna i władze Białorusi no, szukają argumentów w komunikacji ze swoimi obywatelami, wskazując, że to niby ze strony polskiej mniejszości są kreowane pewne działania, które fałszywe są to akurat opinie, ale skierowane przeciwko Białorusi. No i tutaj, tak jak mój przedmówca mówił, być może ma dojść do tego, żeby przedstawić w procesie tutaj Polaków jako głównych winowajców pewnych niepokojów na Białorusi i z nich zrobić kozłów ofiarnych niestabilnej sytuacji w całym naszym sąsiednim kraju. No i tutaj warto też podkreślić, że i działania naszych władz były stanowcze, jednoznaczne.
To za chwilę do tego przejdziemy. Na razie próba oceny tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Za chwilę porozmawiamy na temat tego, jak chronić interesy mniejszości polskiej za granicami naszego kraju. To teraz może komentarz Paweł Krutul, Nowa Lewica.
Proszę Państwa, na pewno wiele słów tutaj już padło, pod którymi z większością się zgadzam.
A z czym się Pan nie zgadza?
Z większością się zgadzam, a dodatkowo chciałbym powiedzieć jeszcze, że na pewno Łukaszenka szuka tematu zastępczego. Nie oszukujmy się, pali mu się grunt pod nogami. Rodacy protestują już od wielu, wielu miesięcy, żeby ustąpił. On tego nie chce czynić, także podejrzewam, że wytworzenie takiego wroga w postaci mniejszości, a w tym przypadku, jeżeli chodzi o naszych rodaków, świadczy o tym, że to jest temat, który może spoić według jego mniemania i jego rządu rodaków, żeby że tak powiem, mu trochę odpuścili, jeżeli chodzi o, o tą prezydenturę, z którą się większość Białorusinów nie zgadza. I tu jest jedno wielkie clue. Musimy być solidarni bez względu na kluby parlamentarne, prosić, wspierać się tutaj również Unią Europejską, żeby ten głos był bardziej słyszalny. Potrzebne są tutaj większe restrykcje względem Białorusi, ale tutaj musimy tutaj współdziałać z Unią Europejską, żeby to mocniej zabolało reżim Łukaszenki, żeby zrozumiał, że cała Unia Europejska stoi murem również za naszymi Polakami, jeżeli chodzi o mniejszości, i że ani kroku w tył, musimy bronić ich i wspierać ich finansowo, ochroną prawną. Tutaj ambasador na miejscu musi się wykazać jak największym zaangażowaniem, żeby tych ludzi nie pozostawić sami sobie, żeby czuli, że mają Polskę za sobą, i nieważne są tu środki, jakie rząd poniesie, żeby te osoby wyszły na wolność i żeby dalej nie były represjonowane, bo się to w głowie nie mieści w XXI wieku, że nie ma konkretnych dowodów, a mimo to te osoby czują się zagrożone. Nie ma na to zgody po prostu.
Dziękuję bardzo. Poseł Robert Tyszkiewicz. Panie pośle, działania przeciwko mniejszości polskiej na Białorusi. Tu prośba do pana posła, do pana senatora Mariusza Gromki, żeby na moment wyłączył mikrofon. Super. Poprawia nam się jakość. Panie pośle, działania przeciwko mniejszości polskiej są notowane nie od dziś. No teraz nastąpiło radykalne zaostrzenie. Wszystko zaczęło się od edukacji, od szykan związanych z funkcjonowaniem szkolnictwa polskiego, i działania po strony polskiej niewiele przynosiły. I pytanie, co zrobić teraz, ażeby interesy polskiej mniejszości na Białorusi były lepiej chronione, żeby nie była ta mniejszość nastawiona na tego rodzaju ataki?
My od 2005 roku, to warto uświadomić sobie, mamy sytuację na Białorusi taką, że największa organizacja polskiej mniejszości, czyli Związek Polaków na Białorusi, pozostaje zdelegalizowany. W 2005 roku władze białoruskie uznały ten związek za nielegalny, pozbawiły go majątku, domów polskich, które z pieniędzy polskich podatników, kilkanaście domów polskich zostało pobudowanych.
No i pozwoliliśmy, panie pośle, na taką aneksję.
Na Białorusi.
Na taką aneksję i 17 lat działań, a właściwie już nie. Może tak, 17 mniej więcej lat działań, i niewiele to przyniosło. Nie doprowadziliśmy do tego, że Związek Polaków na Białorusi zostanie odwieszony, że tak to nazwę, że będzie mógł normalnie funkcjonować i że zostanie mu oddany majątek, że polskie szkoły będą finansowane również z budżetu białoruskiego państwa, jak to się dzieje w normalnych, demokratycznych krajach, gdzie są tak liczne mniejszości narodowe.
Zgoda, panie redaktorze, ale chcę powiedzieć, że różne rządy na przestrzeni tych 17 lat próbowały różnych form dialogu ze stroną białoruską, aby uregulować status mniejszości polskiej w tym kraju, i żadna droga nie pozwoliła na ponowne zalegalizowanie związku. I to prowadzi nas do jednej refleksji. Nie będzie wolności dla Polaków na Białorusi, póki Białoruś nie będzie wolna. Dyktatura nie jest w stanie znieść żadnej niezależnej organizacji. Ta organizacja musi być podporządkowana władzy, a Polacy na Białorusi chcą mieć swoją organizację. Dlatego Związek Polaków na Białorusi w warunkach niepełnej legalności w ciągu tych 17 lat rozwinął imponującą działalność. Pyta pan, czy coś się w tej sprawie udało zrobić. Jednak dzięki presji ze strony polskiej i zawsze ponad podziałami partyjnymi, politycznymi, bo zawsze ta sprawa Polaków na Białorusi i generalnie sprawa sąsiedztwa wschodniego raczej nas jednoczyła w Polsce niż dzieliła. Więc przy różnych rządach, przy różnych strategiach zawsze mieliśmy na uwadze to, aby wywierać presję, aby rozmawiać ze stroną białoruską, i przez wiele lat udawało się utrzymywać taki stan, gdzie ten związek nie był oficjalnie uznawany przez władzę, ale w różnej formie prowadził działalność. Na przykład około 100 szkół polskich, Tam wiele tysięcy dzieci polskich uczy się w tych szkołach społecznych języka polskiego, prowadzona jest działalność kulturalna. Wielu z nas, ja sam wielokrotnie bywałem na uroczystościach organizowanych przez Związek Polaków na Białorusi. I jednak ta sytuacja, taka jak mamy ją obecnie, przez te kilkanaście lat nie miała miejsca. To jest nowe zjawisko. Ja mogę powiedzieć tak. Wielu komentatorów zwraca też uwagę, że to jest też ta, dlaczego ten atak teraz następuje, też na zasadzie takiej, że chwiejąca się dyktatura jakby postępuje według zasady dzieli rządź. To jest też próba napuszczenia Polaków na Białorusinów, skłócenia ich, pokazania zburzenia tego świetnego klimatu.
No, ale ja rozumiem, ale nie brakuje panu bardzo ostrego stanowiska wszystkich organizacji opozycyjnych na Białorusi, potępiających to działanie przeciwko mniejszości polskiej, zaznaczający, że nie godzą się na tego rodzaju działania, że wspierają mniejszość. To też może by dało tej stronie rządowej, dyktatorskiej, no coś do myślenia, że nie ma sensu używać tego wroga wewnętrznego.
Ale jednoznacznie chcę, panie redaktorze, potwierdzić, takie stanowisko jest. Swietłana Cichanouska zajęła specjalne stanowisko, wydała specjalne oświadczenie po aresztowaniach Angeliki Borys, Andrzeja Poczobuta.
Ja rozumiem, ale gdyby pod aresztami, więzieniami w Mińsku, gdzie teraz przebywają działacze Związku Polaków, zrobiły się wielkie demonstracje potępiające to działanie, gdyby zaczęto wspierać Polaków, zapewniając im odpowiednią ochronę prawną, zapewniając im pożywienie na przykład, albo takie gesty solidarności z mniejszością polską, to może by to dało coś do myślenia.
Panie redaktorze, nie możemy mieć nic do zarzucenia społeczeństwu obywatelskiemu Białorusi w sprawie mniejszości polskiej prześladowanej obecnie przez reżim Łukaszenki. Wszyscy znaczący politycy, wszyscy znaczący działacze i środowiska społeczeństwa obywatelskiego i opozycji białoruskiej zajęły jednoznaczne stanowiska w tej sprawie. Jeżeli chodzi o demonstracje uliczne, to tylko w ciągu ostatnich dwóch dni, soboty i niedzieli, ponad 300 osób zostało aresztowanych w wyniku demonstracji i protestów, które trwały na ulicach miast. Nie można od tych ludzi chyba już dziś wymagać więcej. Białorusini płacą straszliwą ofiarę. Tam trwa w tej chwili odwet Łukaszenki na swoim własnym narodzie. 300 osób jest już skazanych na wieloletnie wyroki, a 2,5 tysiąca spraw w prokuraturze białoruskiej czeka na rozstrzygnięcie. Więc fala represji, jaka dotyka Białorusinów, jest gigantyczna. I polscy działacze, nasi rodacy, niejako w tę falę zostali przez reżim wciągnięci, więc tutaj musimy powtarzać cały czas. Nie będzie wolności dla Polaków na Białorusi, póki Białoruś nie będzie wolna. Jesteśmy solidarni z Białorusinami, Białorusini są solidarni z Polakami. Wszyscy ze strony reżimu cierpią te same represje. A jeśli chodzi o...
To jak międzynarodowo oddziaływać na Białoruś, żeby jednak zapewnić normalne funkcjonowanie mniejszości polskiej?
No tu jest, tu własnym przykładem, po pierwsze, Polska jako sąsiad, Polska jako kraj, którego rodaków dyktator bierze jako zakładników, bo tak to trzeba dzisiaj odbierać, musi zareagować stanowczo sama. Potrzebne są, o czym mówimy, i zgadza się z tym także głos rządu, potrzebne są sankcje narodowe, zarówno personalne wobec osób odpowiedzialnych za represje, wobec bezpośrednich sprawców tych represji, prokuratorów, sędziów, funkcjonariuszy KGB, OMON-u, milicji, którzy bezpośrednio biorą udział w prześladowaniu Polaków na Białorusi. Potrzebne są sankcje gospodarcze, sektorowe, uderzające w firmy, które finansują reżim. I potrzebny jest jasny, klarowny, stanowczy głos polskiej dyplomacji w Unii Europejskiej i wszystkich stolicach europejskich.
No ale oczekujemy... sam pan wie, że to niewiele przynosi, bo od wielu lat te mechanizmy są stosowane. Przyszedł nagły atak zimy i okazało się, że nie możemy sprowadzić soli potasowej, gdzie Białoruś jest znaczącym producentem, przynajmniej na rynku europejskim, jak i nie światowym. Ale... No i się skończyły naciski, bo trzeba było nagle sprowadzić.
Braków zaopatrzenia w sól z polityką międzynarodową. Myślę, że to nie ma z tym nic wspólnego. Natomiast chciałbym pokazać jako przykład, radnych białostockich, którzy dzisiaj jednogłośnie w takim akcie zjednoczonej solidarności, chciałem podziękować pani radnej Jowicie Chudzik z Platformy Obywatelskiej za inicjatywę, przyjęli stanowisko, w którym podejmują bardzo konkretne działanie. Oprócz wyrażenia solidarności podejmują też decyzję o tym, że zawieszają oficjalną współpracę partnerską z Grodnem do czasu, kiedy polscy działacze nie zostaną uwolnieni, a represje nie zostaną zatrzymane. Z takich małych kroków, wierzę, że pozostałe samorządy, i zachęcam, żeby poszły tym śladem, bo nie można traktować sytuacji, kiedy strona białoruska łamie traktat o dobrym sąsiedztwie z Polską, łamie wszystkie zasady prawa międzynarodowego dotyczące mniejszości narodowych i prześladuje naszych rodaków tylko za to, że są Polakami, a my traktujemy współpracę z oficjalnymi władzami tak samo jak poprzednio. Trzeba wzmacniać współpracę ze społeczeństwem obywatelskim, z organizacjami pozarządowymi, z poszczególnymi środowiskami, ale izolować władze białoruskie. To zawsze na dłuższą metę przynosi efekt. Ta presja musi trwać. Nie ma innego wyboru. W takiej sytuacji można zacytować Władysława Bartoszewskiego. Warto być przyzwoitym. Polityka w takich sytuacjach, kiedy prześladowani są ludzie, musi opierać się na wartościach. Nawet jeżeli to w krótkim czasie nie przynosi rezultatu, to tego oczekują ludzie, którzy są prześladowani. Ja jestem przekonany, że konsekwentna, stanowcza postawa Polski, Litwy, Ukrainy, Łotwy, sąsiadów, Czesi już przyłączają się do tego, powoli także przebije się do Europy, która dzisiaj jest zajęta oczywiście czym innym, COVID-em, ale ja jestem przekonany, że i głos europejski, który w tej chwili jest już słyszany, będzie przeradzał się w twarde decyzje izolujące reżim i pokazujące, że nie będzie zgody na to, aby współpraca między Unią Europejską i Białorusią trwała, podczas gdy ludzie są prześladowani. Rozumiem. I znajdują się w więzieniach.
Dziękuję. Mariusz Gromko, Prawo i Sprawiedliwość, senator. Panie senatorze, zapewnić tą osłonę interesów polskiej mniejszości przez działania rządowe i międzynarodowe, w pana opinii?
No tak, przede wszystkim musimy podjąć działania dyplomatyczne, aby cała Europa dowiedziała się w szczegółach, jak wygląda sytuacja na Białorusi, jak wygląda sytuacja z Polakami mieszkającymi na terenie Białorusi.
Panie senatorze, to nie lata 30. XX wieku. Każdy ma Twittera, każdy ma dostęp do internetu, może spokojnie wejść na stronę Bielsatu czy innych rzeczy.
Tak, oczywiście. Ale
i politycy muszą to wiedzieć.
Cała ta akcja wymierzona w społeczność polską była z góry wcześniej zaplanowana, bo te szykany wobec Polaków rozpoczęły się w ostatnim czasie, między innymi od tego, że odesłano do Polski konsulów generalnych zarówno z Brześcia, jak i z Grodna, aktywnego konsula Jarosława Książka, który bardzo starannie wypełniał swoją misję. Oni zostali odesłani do Polski, a zaraz pojawiły się zarzuty i tak naprawdę naszym obowiązkiem jest poinformowanie całej społeczności europejskiej, że te zarzuty, które postawiono Polakom, których aresztowano, są całkowicie bezprawne i przeprowadzone pod absolutnie fałszywymi zarzutami. I tutaj często opinia publiczna europejska śledząca może przyjmować to w kontekście, że cały czas na Białorusi dokonują się zamieszki związane z wynikiem wyborów prezydenckich, a tymczasem w tym właśnie momencie dzieje się po prostu bezpardonowy atak na Polaków, są dokonywania, aresztowania i trudno powiedzieć, jak dalej to wszystko się potoczy, dlatego...
Czy wzorem radnych Białegostoku powinniśmy podejmować takie i namawiać samorządy do podejmowania takich uchwał potępiających to, co się dzieje na Białorusi, no, pisanie listów do miast współpracujących, do namawiania samorządów w całej Unii Europejskiej, a może Komitet Regionów, żeby takie stanowisko przyjąć, jak pan sądzi?
Oczywiście te kontakty między Polską a Białorusią były i są na różnych szczeblach i na różnych płaszczyznach i właśnie na tych wszelkich płaszczyznach, na których do tej pory działamy, takie stanowiska powinny być podejmowane. Każdy ze strony polskiej powinien piętnować takie działania, do których posuwa się Mińsk i jednoznacznie stwierdzić, że nie ma naszej zgody na to, nie pozwolimy na to, żeby skłócić nasze narody, które od lat żyją w zgodzie i zarówno tutaj Białorusini mieszkający na terenie Polski korzystają swobodnie ze wszelkich swobód i tak chcemy, żeby traktowani byli Polacy po wschodniej naszej granicy. I tutaj zabiegi zarówno premiera Mateusza Morawieckiego, który na forum Rady Europy ma podjąć rozmowy o kolejnych możliwych sankcjach wobec Łukaszenki i jego administracji, a także aktywność prezydenta Andrzeja Dudy, który już rozmawiał z panią sekretarz generalną, która jest jednocześnie może wystąpić na forum OBWE, by tam podjęto odpowiednie uchwały w tej sprawie. Jak widać, na wielu płaszczyznach działamy i mam nadzieję, że przyniesie to efekt w postaci tego, że pod potężną presją całej opinii publicznej, nie tylko polskiej, ale europejskiej, no jednak administracja białoruska ugnie się i wypuści niesłusznie zatrzymanych Polaków. Bo po prostu no, to jest nasz obowiązek i wierzę, że wkrótce nastąpią przełomowe, pozytywne dla nas decyzje. A jak będzie, trudno w tej chwili wyrokować.
Pytanie do pana posła Pawła Krutula z Nowej Lewicy. Czy powinniśmy zamknąć granicę, namówić do tego Litwinów, Ukraińców, że do czasu, kiedy nie zostaną wypuszczeni nasi działacze z więzienia, to nie będzie ruchu towarowego, nie będzie przepływu towarowego?
Panie redaktorze, jest to bardzo ciężki czas na zamknięcie granic, jeżeli chodzi o COVID i tu Łukaszenko też dość mu się udało trafnie w ten termin trafić, bo wiadomo, że i firmy spedycyjne...
Ale my również możemy ten COVID wykorzystać i stwierdzić, że z powodu pandemii zamykamy granice, blokujemy cały kraj.
Okej, możemy zamknąć granice, tylko żeby polskim przedsiębiorcom te straty wyrównać, nie ma problemu, możemy zamknąć granice. Niemniej jednak musimy tutaj trafnie wspólnie z naszymi sąsiadami również z całą Unią Europejską, również ze Stanami Zjednoczonymi, naszym sojusznikiem, sankcje personalne, zakazu wjazdu dla tych prokuratorów, którzy wystawili te wyssane z palca zarzuty, dla policjantów, że tak powiem, już oficerów, którzy tych ludzi doprowadzali do...
Ale niektórzy przedstawiciele reżimu Łukaszenki są na tej liście zakazów już kilkanaście lat i nic z tego nie wyszło.
Dobrze, ale idźmy po prostu w dół. Wiadomo, że ci ludzie, którzy są w rządzie, no to duża część z nich są to oligarchowie, którzy mają duże fundusze, dużymi funduszami dysponują, ale niemniej jednak, jeżeli chodzi o prokuratorów, którzy wystawili wezwania do zatrzymania naszych rodaków, czy też policjanci, oficerowie, którzy też to kontynuowali, doprowadzając do aresztów, do więzień, to żeby bardzo punktowo te osoby trafić i żeby powstała taka lista hańby, no i żebyśmy ją też opublikowali wspólnie z naszymi sąsiadami Białorusinami, żeby społeczność białoruska też miała tego świadomość, że władze polskie działają z różnych kierunków, nie tylko poprzez ambasadę, ambasadora, ale również tutaj naciski są dzięki naszym kontaktom z Unią Europejską, gdzie jesteśmy pełnoprawnym członkiem, jesteśmy w stanie wyegzekwować, żeby cała Unia te osoby napiętnowała i żebyśmy to nagłaśniali. Także może kolejne osoby, które będą chciały się ugiąć, się zastanowią, czy warto jest to robić, bo jest to po pierwsze bezprawne, nie ma na to żadnych dowodów, że sprzeniewierzyły się, nie wiem, prawu, jakie obowiązuje w Białorusi, a zostały mimo to ubezwłasnowolnione, zatrzymane. Dlatego musimy z każdym iść dwutorowo, trójtorowo, żeby się temu przeciwstawiać i żeby tę sprawę nagłaśniać, żeby Łukaszenka widział, że to jednak wyszedł dla niego kapiszon, a naród białoruski się zorientował, że to nie jest ich faktyczny wróg, a dalej wrogiem jest prezydent niesłusznie sprawujący władzę.
Dziękuję bardzo. Jeszcze Robert Tyszkiewicz. No właśnie, czy bardziej radykalne działania podejmować?
Bardziej stanowcze, ja bym nie powiedział radykalne, ale bardziej stanowcze i bardzo konsekwentne.
Znaczy nie powinniśmy wykorzystać pandemii jako pretekstu do zamknięcia ruchu granicznego, zatrzymania wszelkich przepływów.
Ja nie, wiem, bo że to uderzy. Panie redaktorze, ja zawsze uważam, że w takich sytuacjach należy stosować klasyczne postępowanie, które dyplomacja międzynarodowa od dziesięcioleci wypracowała. No,
sam pan wie, panie pośle, że ta klasyka nie przyniosła żadnego efektu przez co najmniej 17 lat.
Nie zgodzę się z panem. Jeżeli obserwujemy to, co się dzieje na Białorusi od ubiegłego roku, to przebudzenie społeczne, ogromne przebudzenie narodowe, ta świadomość narodowa, która wydawało się już jest przygnieciona przez Rosjan i Białorusini zaczynają być u siebie w kraju mniejszością, to wszystko się zmieniło. Białoruś jest dziś innym państwem. Mamy sytuację taką, że Łukaszenka sprawuje władzę przy pomocy bagnetów, no przy pomocy pałek i karabinów, no to jest jasne. On nie ma dziś sympatii Białorusinów za sobą. Może wzbudzić ich strach, może zatrzymać ludzi w domu, bo jakoś trzeba żyć, no bo jeżeli 34 tysiące ludzi zostało aresztowanych w ciągu paru ostatnich miesięcy od 9 sierpnia, jeżeli 300 osób siedzi w więzieniach z wyrokami, a wyroki zapadają do wysokości 8 lat, to są represje cięższe niż u nas w stanie wojennym. Białorusini naprawdę cierpią ogromne prześladowania w tej chwili. Ale Łukaszenka nigdy już nie będzie prezydentem popieranym przez Białorusinów. Jest to tylko kwestia tego, ile będzie kosztowało jego odejście, ile czasu i jaką cenę społeczeństwo zapłaci. Więc ja mogę powiedzieć tak, tu trzeba inteligentnych sankcji sektorowych. Nie ma sensu zamykać granicy, bo to uderzy w zwykłych Białorusinów. Proszę też wiedzieć, że około 100 tysięcy Białorusinów przyjechało do Polski od sierpnia ubiegłego roku, uciekając albo przed prześladowaniami, albo szukając dla siebie jakichś szans, bo Łukaszenka też uderza w biznes, zamyka firmy. No to jest po prostu coś niesłychanego, ta skala represji. Więc jak zamkniemy granice, no to też uderzymy w zwykłych Białorusinów. Tu trzeba uderzać w firmy, które finansują reżim. Trzeba stosować również sankcje finansowe, blokować konta, które mają w Unii Europejskiej. W Polsce ma bardzo wiele tych firm, bardzo wielu tych oligarchów czy urzędników reżimu ma swoje konta. Tego typu działania konsekwentnie muszą być prowadzone. No i oczywiście trzeba też wspierać, trzeba też pozytywnego wsparcia. Nikt, kto jest prześladowany, nie może zostać bez pomocy. To dlatego Białoruś wyrzuciła 30 kilku polskich dyplomatów i konsulów, żeby utrudnić niesienie tej pomocy. W Grodnie został jeden konsul, a zawsze ta placówka liczyła kilkanaście osób, bo tam ze 200 tysięcy Polaków na Grodzieńszczyźnie żyje, jak nie lepiej. Zależy według jakich statystyk. Więc ja mogę powiedzieć tak, Łukaszenka i jego reżim upadną. Społeczeństwo obywatelskie na Białorusi i Polacy na Białorusi przetrwają i zwyciężą. Chodzi tylko o to, żebyśmy naszym solidarnym wsparciem sprawili, żeby cierpieli jak najmniej. Reżim rozumie tylko język siły i stanowczości. I ja będę apelował do rządu, będę wspierał wszystkie działania, które rząd będzie podejmował, aby taką stanowczą politykę, stanowczą postawę polską i europejską, także ze wsparciem Amerykanów, którzy budzą się i zaczynają widzieć, co się tutaj dzieje i że nie można tego akceptować. Dla prezydenta Bidena przestrzeganie reguł demokracji, praw mniejszości, to są święte rzeczy dla polityki amerykańskiej i będzie też reakcja amerykańska. Proszę mi uwierzyć, to jest sytuacja, która dojrzewa do tego, aby naprawdę ten reżim poczuł izolację ze strony demokratycznego świata i presję, jakiej jeszcze do tej pory nie odczuwał.
Czekamy zatem na działania, które przyniosą efekty w postaci uwolnienia uwięzionych działaczy polskich na Białorusi. Teraz proponuję, byśmy zajęli się naszymi sprawami. Pandemia i lockdown. Czy trzeba będzie w naszym kraju wprowadzić godzinę policyjną? Senator Mariusz Gromko, Prawo i Sprawiedliwość.
No mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji, chociaż rzeczywiście jesteśmy chyba w najtrudniejszym momencie od początku pandemii, czyli od 13 miesięcy, napór trzeciej fali jest bardzo silny i sytuacja, chociaż jest trudna, tutaj mamy pewien bufor bezpieczeństwa. Co prawda jest zajętych około 70% łóżek covidowych i respiratorów, ale cały czas mamy tą rezerwę i tutaj warto przywoływać słowa pana premiera, który cały czas dążył do tego, żeby powstawały nowe miejsca covidowe, nowe łóżka covidowe, powstawały szpitale tymczasowe. Wszystko to oczywiście kosztem wielu milionów i tutaj akurat opozycja grzmiała, że to niewłaściwe wydawane pieniądze. Tymczasem widzimy, że ta odpowiedzialna, bardzo trudna, ale odpowiedzialna decyzja była bardzo celna i dzięki temu możemy monitorować sytuację. I dzisiaj nie jest problemem ani sprzęt, ani dostępność łóżek czy logistyka szczepień. Wąskim gardłem jest jednak niedostateczna ilość lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego. I tutaj akurat szczęśliwie wszystkie te grupy medyczne już są po szczepieniach. Tak więc myślę, że ci lekarze, które już są w dyspozycji, cały czas będą przy pacjentach i będą nieść pomoc w tym trudnym momencie. Na dzisiaj mamy możliwość podawania 110 milionów dawek miesięcznie, lecz nie otrzymujemy odpowiedniej ilości. Jednak tutaj z ostatnich deklaracji firm farmaceutycznych, które mają w tym tygodniu zwiększyć ilość dostaw, no możemy choć trochę spokoju wprowadzić, że tych szczepień będzie coraz więcej i w niedługim już momencie doprowadzimy do sytuacji, gdzie większość Polaków będzie zaszczepiona. I te wszystkie działania, wierzę, że wszystkie przyniosły skutek. Ostatnie obostrzenia, które zostały wprowadzone, tak naprawdę realnie będzie można ich ocenić skuteczność za około 2 tygodnie, czyli w czasie po świętach. I tutaj z tego miejsca chciałbym zaapelować do wszystkich mieszkańców, radiosłuchaczy, żeby wdrażali cały czas system DDM, dystans, dezynfekcja maseczka, bo to jest najtańszy i najbardziej sprawdzony sposób, żeby nie roznosić tego wirusa. I tak możemy się przed nim zabezpieczyć.
Czyli w pana opinii nie trzeba będzie wprowadzać godziny policyjne?
Na ten moment to już też jest ostateczność, ale żeby ocenić, jak skuteczne są ostatnio wprowadzone obostrzenia, no musimy poczekać 2 tygodnie takie wprowadzanie obostrzeń. Po obostrzeniach no trudno później będzie wskazać, czy pomogły, czy nie. Zostawmy tą godzinę policyjną jako ostateczność, które inne kraje Europy Zachodniej, wiele krajów musiało wprowadzić i choćby w Niemczech trzeba też rezerwować sobie, rejestrować wizyty w sklepach, jest godzina policyjna.
No, u nas na szczęście jeszcze lockdown, takich ograniczeń nie ma.
Tego nie ma jeszcze w Polsce i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie.
Poseł Robert Tyszkiewicz, Koalicja Obywatelska.
Szanowni Państwo, sytuacja jest na tyle dramatyczna, że spory polityczne muszą pójść na bok. Ja bym oczekiwał od premiera rządu polskiego, że zamiast w sposób nieprawdziwy atakować opozycję, żeby skupił się na tym, aby budować taką atmosferę wspólnego, solidarnego wysiłku według zasady wszystkie ręce na pokład, bo mamy naprawdę tragiczną sytuację. Naprawdę ludzie umierają pod szpitalami. Miejsca w wielu regionach są na wyczerpaniu. Województwo podlaskie już przyjmuje pacjentów z Mazowsza, które się zaczyna dusić. I jesteśmy naprawdę na granicy wydolności naszego systemu ochrony zdrowia. To wszystko musi wskazywać na to, że ten wysiłek ponad polityką musi dzisiaj być skoncentrowany wyłącznie na poszukiwaniu skutecznych form działania, na poszukiwaniu takich pomysłów, takich rozwiązań, które pozwolą ocalić życie, zdrowie jak największej liczby Polaków. I na tym, uważam, dzisiaj wszyscy powinniśmy się skupiać. My dlatego Tak? Dlatego, panie redaktorze, przedstawiliśmy w sobotę taki projekt programu, żeby zamiast przerzucać się krytyką, żeby wyjść z propozycją. My chcemy zachęcić rząd, żebyśmy wspólnie ponad podziałami przyjęli ten program Uzdrowimy Polskę. Ja w czterech zdaniach powiem, tu chodzi przede wszystkim o to, aby...
Ale musi pan już do kropki zmierzać, bo czas jest nieubłagany.
Musimy przeznaczyć 100 miliardów złotych, to są ogromne pieniądze, ale musimy je przeznaczyć z tego wielkiego Europejskiego Funduszu Odbudowy i zawrzeć w Krajowym Planie Odbudowy 100 miliardów złotych na program Uzdrowimy Polskę, czy fundusz, stworzyć taki fundusz, my to nazywamy Funduszem Naprawy Zdrowia Polaków. Tu chodzi o to, żeby zapewnić ludziom, którzy przeszli COVID, rehabilitację i leczenie specjalistyczne. To wszystko będzie jeszcze przed nami, więc musimy odważnie sięgnąć po te środki europejskie i naprawdę ustanowić wielki, wielki taki narodowy program naprawy zdrowia Polaków, bo bez tego czeka nas naprawdę...
Jeśli pan pozwoli, panie pośle, to wrócimy do tego tematu w kolejnych programach. Na razie musimy pokonać pandemię. Na zakończenie, Paweł Krutul z Nowej Lewicy, ma pan minutę.
Panie redaktorze, drodzy słuchacze, problemem jest oczywiście dystans, ale tutaj, panie senatorze, nawet pana kolega z ław Senatu, pan marszałek Karczewski w radiu bodajże RMF FM powiedział, że baliśmy się przebadać osoby przylatujące przed świętami Bożego Narodzenia z Wielkiej Brytanii. I tutaj zafundowaliście nam państwo ten szczep, który jest bardzo ciężko go wyleczyć, jeżeli chodzi o szczep brytyjski. I nie przebadaliście na lotniskach na granicy osób, które przyjeżdżały. Teraz mamy niestety tego taki efekt. Jeżeli chodzi o karetki, nie może być tak, że karetka jeździ nawet rekordzista, z tego co media donosiły, do 700 kilometrów pokonał, zanim udało mu się dowieźć chorego i żeby któryś szpital go odebrał. Takich sytuacji nie może być, bo nigdy nie będziemy mieli tyle osób, żeby zapewnić obsługę dla tych karetek, żeby pracowały 24 godziny na dobę. Nie mogą też oczekiwać pod szpitalami. Nie ma miejsc. Media o tym, pielęgniarki,
dziękuję
lekarze,
panu bardzo. Musimy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie.
Bardzo zła sytuacja z tym systemem przede wszystkim informowania, gdzie są wolne miejsca. Panie, kierowcy karetek powinni wiedzieć i dyspozytorzy, a nie
dziękuję panu bardzo.
Po całym kraju.
Panie redaktorze, ja mógłbym sprostować pewien fake news, który tutaj poseł Paweł Krutul przedstawił, bo jakoby o tej brytyjskiej odmianie wirusa, jakoby rząd zawiesił połączenia lotnicze z Wielką Brytanią przed świętami. I tutaj pojawiające się w mediach zarzuty, że potencjalnie zakażeni przemieszczali się bez przeszkód, to jest fake news. Polska zareagowała podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej. I teraz przypisywanie zwiększeniu zakażeń przez przybywających do Polski Polaków, którzy wrócili na świętach, no to jest fake newsem powtarzanym przez posłów.
Panie senatorze, ale to sam mówił pan marszałek.
Dziękuję panom bardzo. Na zakończenie programu otwieracie, panowie, spór, który nie może być już kontynuowany ze względu na to, że dobiegł końca nasz dzisiejszy program. Za spotkanie dziękuję senatorowi Mariuszowi Gromce z Prawa i Sprawiedliwości. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego na święta.
Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Obfitych ław i błogosławieństwa od Chrystusa oraz pełnych spokoju, radosnych, zdrowych świąt wielkanocnych wszystkim słuchaczom Radia Białystok i panu redaktorowi, także moim współrozmówcom. Wszystkiego dobrego.
Posłowie Robert Tyszkiewicz, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję bardzo i wszystkim państwu życzę spokojnych i zdrowych świąt Wielkiej Nocy.
Paweł Krutul, Nowa Lewica.
Proszę państwa, wesołych świąt, zdrowych i dużo słońca dla państwa życzę.
Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego. Również zdrowych świąt. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.